Stefan Żeromski. Syzyfowe prace. Czyta Ewa Sobczak. Rozdział pierwszy. Termin odstawienia Marcina do szkoły przypadł na dzień 4 stycznia. Obydwoje państwo Borowiczowie postanowili odwieźć jedynaka na miejsce. Zaprzężono konie do malowanych i kutych sanek. Głównie siedzenie wysłano barwnym, strzyżonym dywanem, który zazwyczaj wisiał nad łóżkiem pani. I około 1 z południa, wśród powszechnego płaczu, wyruszono. Dzień był wietrzny i mroźny. Mimo to jednak, że szczyty wzgórz kurzyły się nieustannie od przelatującej zadymki, na rozległych dolinach między lasami zmarznięte pustkowia leżały w spokoju i prawie w ciszy. Szedł tylko tamtędy zimny przeciąg, wiejąc sypki śnieg, niby lotną plewę. Gdzieniegdzie wałęsały się nad zaspami smugi, najdrobniejszego pyłu jak dymek przyduszonego paleniska. Chłopak siedzący na koźle, podobny do głowy cukru opakowanej szarą bibułą, w swym spiczastym baszłyku, który w tamtych okolicach od dawien dawna uległ nostryfikacji i otrzymał swojską nazwę maślocha, no i w brunatnej sukmanie, mocno trzymał lejce garściami ukrytymi w niezmiernych rękawicach wełnianych o jednym wielkim palcu. Konie były wypoczęte, nie chodziły bowiem od pewnego już czasu do żadnej ciężkiej roboty, to też pomykały, parskając ostrego kłusa po ledwo przetartej, a już znowu na pół zadętej drożynie i sucho, jednostajnie trzaskały podkowami o nadmarzniętą zwierzchnią skorupę śniegu. Pan Walenty Borowicz ćmił fajkę na krótkim cybuszku. Wychylał się co kilka minut na bok i przyglądał uważnie już to saniom, to migającym kopytom. Wiatr go chłostał po zaczerwienionej twarzy i on to zapewne wyciskał owe łzy, które szlachcic ukradkiem ocierał. Pani Borowiczowa nie siliła się wcale na maskowanie wzruszenia. Łzy stały bez przerwy w jej oczach skierowanych na syna. Twarz ta, niegdyś piękna, a w owej chwili wyniszczona już bardzo przez troski i chorobę piersiową, miała niezwykły wyraz namysłu czy jakiejś głębokiej, a gorzkiej rozwagi. Malec siedział w nogach, tyłem do koni. Był to duży, tęgi i muskularny chłopak 8-letni z twarzą nie tyle piękną, ile rozumną i miłą. Oczy miał czarne, połyskliwe, w cieniu gęstych brwi ukryte. Włosy krótko przystrzyżone na jeża. Okrywała barankowa czapka wciśnięta aż na uszy. Miał na sobie zgrabną bekieszę z futrzanym kołnierzem i wełniane rękawiczki. Włożono nań ten strój odświętny, za którym tak przepadał, ale za to wieziono go do szkoły. Z niemego smutku matki, z miny ojca udającego dobry humor, wnioskował doskonale, że w owej szkole, którą mu tak zachwalano, przy obiecanych rozkoszy będzie nie tak znowu dużo. Znajomy widok wioski rodzinnej znikł mu prędko z oczu. Nagie wierzchołki lip stojących przed dworem schyliły się za brzeg lasu obwieszonego kiściami śniegu. Najbliższa góra poczęła wykręcać się, zmieniać, jakby krzywić i dziwacznie garbić. Wypadały teraz przed jego oczy smugi zarośli, jakich jeszcze nigdy nie widział. Płoty z sękatych, nieociosanych żerdzi, na których wisiały przedziwne, niezmiernie długie sople lodu. Wynurzały się pewne obszary puste, gdzieniegdzie okryte lodami o barwie sinawej, zimnej i dzikiej. Niekiedy las z nagła podbiegał ku drodze i odkrywał przed zdumionymi oczyma chłopca posępne swoje głębie. — Patrz, Marcinek! — Zając, trop zajęczy! — wołał co chwila ojciec, trącając go nogą. — Gdzie, tatku? — A, o tu widzisz? Dwa ślady duże, dwa małe, widzisz?
— Widzę.
— O, będziemy teraz szukali tropów lisa, czekaj no.
— My go tu zaraz oszusta wyśledzimy, a potem palniemy mu w łeb, zdejmiemy futro i każemy mu Zelikowi uszyć prześliczną lisiurę. — Dla pana studenta Marcinka Borowicza.
— No, czekaj no, my go tu zaraz... Marcinek wpatrywał się w głuche, leśne polany i zamiast rozrywki zimną bojaźń na tych tropach spotykał. Z rozkoszą byłby pobiegł śladem lisów i zajęcy, nurzał się w śniegu i hasał wśród przydętych zarośli, ale teraz z całego obszaru i z tajemniczych jego cieniów fioletowych wiała na niego bolesna i zdumiewająca tajemnica. Szkoła, szkoła, szkoła. Ostatni szmat tak zwanych odpadków leśnych wykręcił się w inną stronę i zdawało się, że ucieka za oczy, na przełaj, polami. Roztwarła się przestrzeń płaska, tu i ówdzie poprzegradzana opłotkami, w których na dnie małych wąwozików kryły się drożyny, przydęte w owej chwili zaspami, podobnymi do wysokich kopców albo spiczastych dachów. W jedne z takich dróg chłopskich wjechały sanie państwa Borowiczów i poczęły kopać się przez wydmy. Kiedy Marcinek wykręcił głowę i wiercił się na miejscu, żeby pomimo smutku spojrzeć na konie, dostrzegł przy krańcu pola smugę szarych ścian, okrytych białymi strzechami. Owe ściany tworzyły linię równą i przykuwały oczy niezwykłym na śniegach kolorem. — A co to jest, mamusiu? — zapytał z oczyma łez pełnymi. Pani Borowiczowa uśmiechnęła się z przymusem i na pozór spokojnie odrzekła. — To nic, kochanku, to owczary. — To już w tych owczarach szkoła. — Tak, kochanku, ale to nic, przecież ty jesteś tęgi, rozumny, mądry chłopiec. Przecie ty kochasz swoją mamusię, trzeba się uczyć, malutki, uczyć. — Ale on tylko udaje — rzekł ojciec, udając również, że się zanosi od śmiechu. — Alboż to daleko do Wielkiej Nocy. Zleci, jak z bicza strzelił, ani się obejrzysz, aż tu zajeżdża wózek przed szkołę. — Po kogoś przyjechał? — pytają Jędrka. — A po naszego panicza, po studenta — on powie. — A w domu, co mazurków, co babek, co placków z migdałami, powiadam ci — zatrzęsienie. Wiatr szedł w polu ostrzejszy i smagał twarze rodziców chłopca. Marcin poddał się ściśnieniu serca, które uczuwał pierwszy raz w życiu i milcząc słuchał nawału zdań o szkole, konieczności uczenia się, o gimnazjum, o mundurze, mazurkach, zającach, o cukrze lodowatym, kapiszonach, posłuszeństwie, o jakiejś pilności i nieskończonym łańcuchu innych wyobrażeń. Chwilami przestawał myśleć i patrzał znużonym wzrokiem, jak wiatr rozdmuchuje futro w pewnym miejscu elkowego w kształcie peleryny, kołnierza matki. Zupełnie jak gdyby ktoś chuchał na to miejsce, przyłożywszy do niego usta. Chwilami znowu tłumił całą potęgę dziecięcej woli wybuch przerażenia, które wstrząsało jego żyły jak wystrzał niespodziewany.